Kto z was oglądał taki program telewizyjny Kuchenne rewolucje, to pewnie przyzwyczaił się, że w tym programie jest scenariusz wygląda mniej więcej tak. Zawsze występuje w nim Magda Gessler, zawsze jest jakiś lokal, który może z zewnątrz wygląda fajnie, ale w środku chyba za dobrze się nie dzieje. Są pracownicy tego lokalu, ale jest też kluczowa osoba, czyli właściciel. Nie wiem, jakie są wasze obserwacje, ale z tego, na ile miałem okazję kilka odcinków obejrzeć, to zawsze wychodziło na to, że tą osobą, z którym był największy problem, to był właśnie sam właściciel lokalu. To od jego nastawienia, zarówno do ludzi, jak też do biznesu, który prowadził, zależało, czy ta restauracja prosperowała, czy szła do przodu, czy zdobywała nowych klientów. I często było tak, że ten właściciel był tak mocno przywiązany do tego, jak było do tej pory, jakie miał przyzwyczajenia, jaki miał styl działania, że nie był w stanie się jakby od tego odpiąć, nie był w stanie się odspawać i przeżyć metamorfozy. Jeśli jednak to jego podejście do biznesu by się nie zmieniło, no to nie ma szans, żeby sprawy poszły do przodu. I zazwyczaj w trakcie odcinka jest taki moment przełomowy. Jest taki moment, kiedy, nie wiem na ile on jest autentyczny, na ile jest reżyserowany, kiedy Magda Gessler siada i twarzą w twarz siada z tym właścicielem i tłumaczy mu bardzo dosadnie to, w czym tkwi problem. I tłumaczy mu, że ten problem właśnie jest związany z nim samym. Wygląda to mniej więcej tak. Widać, że na twarzy tego właściciela rysuje się jakiś taki dziwny grymas. On sobie coś uświadamia, widać, że przechodzi jakąś wewnętrzną drogę, a ta Magda Gessler tłumaczy mu, często gestykulując, używając dość dosadnego języka i dochodzi do takiego momentu, w którym ona mu mówi, słuchaj, albo to się zmieni, albo ja odchodzę i koniec programu i twoja restauracja już nigdy nie będzie dobrze funkcjonować. I następuje taka pauza. On się zastanawia, czasami wstaje, trzaska drzwiami albo po prostu wychodzi do kuchni i po jakimś czasie wraca. I wraca już zmieniony. Wraca z takim podejściem, no dobra, zaryzykujmy. Wejdźmy w to. Uwierzył w końcu, że to od niego zależy, jak będzie dalej toczyły, jak będą się dalej toczyły losy prowadzonej przez niego restauracji. A tematem naszego dzisiejszego rozważania będą takie duchowe rewolucje. Chodzi o zmianę naszej perspektywy jako ludzi wierzących na po prostu nasze chrześcijańskie życie i też na to, co jest dzisiaj owocem, co powinno być owocem naszego życia, ale też jakie mamy podejście do prawa, jakie mamy podejście do przykazań, jakie mamy podejście do relacji z Panem Jezusem. I tak sobie pomyślałem, że te trzy właśnie podejścia, te trzy nasze punkty związane z prawem, przykazaniami, związane z relacją z Chrystusem, ale też związane z owocami, które jako ludzie wierzący powinniśmy wydawać, to są takie trzy duchowe rewolucje. Jeżeli ich nie przejdziemy, to tak samo jak ta restauracja nie pójdzie do przodu, tak samo nasze życie chrześcijańskie również do przodu nie pójdzie. I wiecie, apostoł Paweł, podobnie jak ta Magda Gessler, uparcie w liście do Rzymian tłumaczy odbiorcom, na czym polega duchowe życie. Robi to, wykorzystując różne obrazy. Ostatnim razem, kiedy kiedy się spotykaliśmy, rozważaliśmy list do Rzymian, tym obrazem był grzech i to, że umarliśmy dla grzechu. Był obraz niewolnika, obraz pana niewolnika i obraz tego, że ten niewolnik już nie żyje. On już nad nim ten grzech nie panuje. Dzisiaj będziemy mieli inny obraz, obraz dotyczący małżeństwa. Przypomnijmy sobie, o czym rozmawialiśmy ostatnim razem, ponieważ dzisiejszy fragment, który znajduje się w 7 rozdziale listu do Rzymian, jest logiczną kontynuacją wcześniejszego fragmentu, który był w rozdziale 6. Nasze ostatnie spotkanie było zatytułowane 5 kroków do uświęcenia i zarówno z wcześniejszych fragmentów listu do Rzymian, ale w szczególności z 6 rozdziału wyciągnęliśmy 5 takich podstawowych prawd związanych z życiem chrześcijańskim i z uświęceniem, czyli tą relacją człowieka nawróconego, chrześcijanina, do grzechu. Po pierwsze powiedzieliśmy o tym, że bez usprawiedliwienia nie ma uświęcenia. Czyli pojednanie się z Panem Bogiem jest pierwszym krokiem do budowania z Nim relacji. Nie ma sensu wkładać starań w budowanie relacji opartej na wypełnianiu prawa. Bez doświadczenia usprawiedliwiającej łaski, bez wiary, nie wchodzimy w ogóle na tą ścieżkę, na której Pan Bóg chce, abyśmy się do Niego zbliżali. Ta ścieżka prowadzi do uczynkowości, do takiego myślenia, że to my sami z własnej inicjatywy, na własnych siłach dojdziemy do Pana Boga. Powiedzieliśmy też o tym, żeby być świadomym, kim jesteśmy w Chrystusie. Że kiedyś byliśmy niewolnikami, bo tak to jest, osoby, które nie doświadczyły przebaczenia grzechów, są niewolnikami tego grzechu. Mogą sobie nawet z tego nie zdawać sprawy i mówić, że ja tak naprawdę mogę się starać, że ja mogę się o własnych siłach podobać Bogu, ale prawda jest taka, że zawsze dojdą do momentu, w którym stwierdzą, że coś jest nie tak, że nie jestem w stanie o własnych siłach. I my, wiedząc, że umarliśmy dla grzechu i że razem z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani, wiemy też, że zostaliśmy razem z Nim wzbudzeni do życia. Że dzisiaj już żyjemy dla Chrystusa, a umarliśmy dla grzechu. Ale punkt trzeci, żyj Ewangelią łaski każdego dnia. Dotyczy to takiej sytuacji, w której my już po tym, jak zaufamy Jezusowi, nie zostajemy po prostu rzuceni na głęboką wodę i po prostu, proszę bardzo, może wypłyniesz, może nauczysz się pływać. Tylko Pan Bóg jest cały czas z nami i przez Jezusa Chrystusa cały czas nas wspiera w tej drodze i cały czas potrzebujemy Jego łaski, żeby poradzić sobie z tym, co przed nami kładzie życie. Zdecyduj się, komu chcesz służyć. Powiedziałem o tym, że w duchowej rzeczywistości nie ma takiej możliwości, żeby komuś nie służyć, że służymy albo grzechowi, albo szatanowi, albo Panu Bogu. I o ile wcześniej byliśmy niewolnikami grzechu i tak naprawdę nie mieliśmy opcji, tak teraz jako ludzie wolni możemy zdecydować i dzięki też Bożej łasce możemy kroczyć w tą stronę, w którą Pan Bóg chce. No i wreszcie na koniec mówiliśmy o tym, żeby nie flirtować z grzechem, żeby nie wystawiać siebie samych na pokusy, bo mamy takie tendencje, żeby stawać na tej krawędzi, tutaj gdzieś jest przepaść, stajemy nad krawędzi, chcemy sobie zrobić jeszcze selfie, żeby pięknie wyglądało, a niewiele brakuje, żeby z tej krawędzi spaść. Mówi się w takiej literaturze związanej z przywództwem, z rozwojem osobistym, żeby myśleć z perspektywy końca, żeby patrzeć na życie z wizją końca. I my też powinniśmy tak patrzeć na grzech z perspektywy końca, czyli do czego to flirtowanie z grzechem nas ostatecznie zaprowadzi. I powinniśmy dobrze wiedzieć, że to doprowadzi do grzechu, a grzech doprowadza ostatecznie do śmierci i to śmierci duchowej. No dobrze, tyle powtórki, a teraz dzisiejszy fragment, który znajduje się w 7 rozdziale Listu do Rzymian, wersety od 1 do 13. Czyż nie wiecie, bracia, a mówię przecież do tych, którzy znają prawo, że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? Weźmy na przykład mężatkę. Dopóki żyje mąż, jest z nim związana prawem. Ale gdy mąż umrze, prawo, które ją z nim wiązało, traci moc. A zatem jeśli za życia męża odejdzie do innego mężczyzny, będzie cudzołożnicą. Jeśli jednak mąż umrze, wolna jest od prawa i gdy zwiąże się z innym, nie będzie cudzołożnicą. Podobnie, moi bracia, wy przez ciało Chrystusa umarliście dla prawa, aby należeć do innego, do zmartwychwstałego, abyśmy mogli wydawać owoc dla Boga. Bo gdy byliśmy w mocy ciała, grzeszne namiętności rozbudzane przez prawo szalały w naszych członkach, rodząc owoce śmierci. Teraz jednak jesteśmy wolni od prawa, od kiedy umarliśmy dla naszych zniewoleń, po to, by służyć w nowym duchu, a nie według przestarzałej litery. Cóż więc powiemy? Że prawo to grzech? W żadnym razie. Przecież gdyby nie prawo, nie rozpoznałbym grzechu. Skąd wiedziałbym o pożądaniu, gdyby prawo nie mówiło, masz nie pożądać? Tymczasem grzech pobudzony przez przykazanie wywołał we mnie przeróżne żądze. Bez prawa grzech jest jakby martwy. Otóż ja żyłem kiedyś bez prawa. Gdy jednak wkroczyło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. Okazało się wówczas, że to przykazanie, które miało wprowadzić mnie w życie, doprowadziło do śmierci. Grzech skorzystał dzięki przykazaniu z okazji, zwiódł mnie i za jego pośrednictwem zabił. Tak więc prawo jest święte i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre. Czy zatem to, co dobre, doprowadziło mnie do śmierci? Nie. To właśnie grzech, aby okazać się tym, czym jest, posłużył się rzeczą dobrą i spowodował moją śmierć. Przykazanie odsłoniło całą brutalność grzechu. W tym fragmencie apostoł Paweł używa metaforycznego języka, podobnie jak w rozdziale 6, gdzie była mowa o związku chrześcijanina ze starym życiem. I tam była metafora śmierci, uwolnienia z niewoli u jednego pana. Tutaj mamy śmierć i uwolnienie od zobowiązań małżeńskich. I tak naprawdę rozdział 6 i 7, one są takimi paralelnymi rozdziałami. To znaczy pewne sekwencje, pewne zdania, pewien logiczny tok myślenia jest powtórzony i w 6 i 7 rozdziale. I właśnie apostoł Paweł poprzez te przykłady stara się dobitnie pokazać, jak ważna jest ta myśl związana z tym, że umieramy dla grzechu i żyjemy w Chrystusie. W rozdziale 6 czytaliśmy umarliście dla grzechu, w rozdziale 7 umarliście dla prawa. W 6, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, w 7 rozdziale możemy służyć w nowym duchu. Tam było napisane, że jesteśmy uwolnieni od grzechu, a tutaj, że jesteśmy, że ta żona jest wolna od prawa. Czyli w tych wersetach od 1 do 6, które przeczytaliśmy, znajduje się ta główna ilustracja związana z małżeństwem. W rozdziale 6 zaczął od śmierci będącej kresem zobowiązań danej osoby jako niewolnika, a tutaj mamy z kolei obowiązki małżeńskie. Przy czym ta ilustracja jest odwrócona. To znaczy to mąż umiera, umożliwiając wdowie ponowne wyjście za mąż, podczas kiedy w analogii Pawła umiera wierzący, dzięki czemu zaczyna żyć dla Boga. Ale myślę, że i tak ta analogia jest dla nas bardzo mocna i bardzo czytelna. I tak jak wspomniałem, z tego fragmentu wypływają takie trzy główne myśli, trzy główne duchowe rewolucje, które w naszej głowie i w naszym sercu, w naszym duchu powinniśmy przejść, powinniśmy je sobie głęboko zakorzenić, ponieważ od tego, na ile one staną się częścią naszego życia, tak będzie wyglądało nasze kroczenie za Panem Bogiem. Jakie są te trzy duchowe rewolucje? Pierwsza dotyczy naszego podejścia do Bożego prawa. Druga, zrozumienia relacji z Chrystusem. I wreszcie trzecia rewolucja związana z celem życia, z owocem, jaki to nasze życie powinno Bogu przynosić. Dobrze, pierwsza myśl związana z podejściem do Bożego prawa. I w tym fragmencie mieliśmy odniesienie, między innymi było przytoczone jedno z przykazań, czyli było odniesienie do 10 przykazań, które Pan Bóg sam wypisał na kamiennych tablicach. No właśnie, ale czy to prawo nadal obowiązuje? Czy prawo to grzech, tak jak zapytał apostoł Paweł? Czy to jest tak, że Pan Bóg ściągnął te 10 przykazań, o ile by te tablice się zachowały, jakby ściągnął je i mówił, dobra, teraz wstawiam je do muzeum. Tak samo jak w Muzeum Solidarności w Gdańsku jest, wiecie, te 21 postulatów Solidarności wywieszonych. Już nikt o nie nie walczy. One gdzieś tam kiedyś były aktualne, dzisiaj pewnie w większości są zapomniane, chociaż niektóre z nich pewnie byłyby nadal ciekawe, bo nie wiem, czy wiecie, że znajdują się tam postulaty między innymi związane z 3-letnim okresem urlopu macierzyńskiego, płatnego dla kobiet, albo postulat związany z wiekiem emerytalnym wynoszącym 50 lat dla kobiet, 55 dla mężczyzn. Rewolucyjne, ale te postulaty już dzisiaj nie są aktualne. No właśnie, ale czy Boże przykazania tak samo? Czy one już właśnie straciły swoją ważność? Czy Bóg o nich zapomniał? I myślę, że istotna rzecz, którą powinniśmy sobie uświadomić jako ludzie wierzący, to, że Boże przykazania tak naprawdę odzwierciedlają Boży charakter. Czyli to nie jest tak, że Bóg sobie wymyślił zestaw zakazów i nakazów po to, żeby uciemiężyć ludzi, ale między innymi po to, żeby pokazać tym, kim jest i jaki jest. Czyli jeżeli mamy przykazanie, aby nie kraść, to odzwierciedla prawdę o Panu Bogu, który nie kradnie, który jest Bogiem, który daje, który błogosławi. Jest napisane nie zabijaj, to odzwierciedla z kolei to, że Pan Bóg jest dawcą życia, że Bóg chroni życie, że On je wymyślił. Podobnie, gdy czytamy o niemówieniu fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu, no bo Pan Bóg mówi prawdę. On jest prawdą i On tylko prawdę nam przekazuje. Kiedy czytamy nie pożądaj żony bliźniego swego, no dlatego, że Bóg jest wierny. Bóg jest wierny wobec nas. I też nie chciałby, żebyśmy my byli niewierni wobec siebie czy wobec naszych właśnie małżonków. Czyli 10 przykazań to można powiedzieć, że jest taka autobiografia Pana Boga. Pan Jezus doceniał to prawo i mówił, że musi być ono w pełni wypełnione i de facto zostało przez Niego wypełnione. No ale apostoł Paweł tutaj trochę inaczej pisze niż Chrystus. Wskazuje, że umarliśmy dla prawa i zostaliśmy od Niego uwolnieni. To w jaki sposób apostoł Paweł zmienia tą naszą perspektywę na prawo? I trzeba się cofnąć do tego początku dzisiejszego fragmentu, gdzie było napisane, że prawo ma tak długo zastosowanie, jak żyjemy. No bo przecież jak umieramy, to prawo nie ma zastosowania. Czyli jak można umrzeć dla prawa? I odpowiedź brzmi, umarliśmy razem z Chrystusem. Jakby włączyliśmy się w tą Jego śmierć. On w pełni wypełnił prawo i umarł. I my niejako podłączyliśmy się pod to, co On wykonał. Czyli to nie znaczy, że prawo było jakąś pomyłką, że było błędem, bo prawo jest dobre. Tylko problem jest taki, że prawo mówi do nas jakby od zewnątrz. Nakazuje nam pewne działania, mówi o tym, co jest dobre, ale zachęca do tego, żeby to wykonywać jakby siłą zewnętrzną. Ale efektem prawa jest to, że pokazuje ono de facto nasze niedoskonałości. Nie oznacza to, że samo jest złe. Jak już powiedziałem, ono odzwierciedla Boży charakter. I w związku z tym są takie dwa niebezpieczne podejścia do prawa. Pierwsze z nich jest można określić jako taki legalizm. Czyli myślimy sobie, że jest to Boże prawo, powinno być przestrzegane, ale prowadzi to nas ostatecznie do takiego miejsca, w którym to my zaczynamy dodawać nowe prawo do tego, co Bóg już wymyślił. Czyli nadpisujemy nad to prawo. Coś, co jest naszym pomysłem, czasami naszą intencją, staje się zobowiązaniem dla innej osoby. I to ten legalizm, który tak mocno karci tutaj apostoł Paweł, wiemy dobrze, że doprowadza ostatecznie do duchowej śmierci. Ale drugie, równie niebezpieczne podejście to jest takie zupełnie antylegalistyczne. Czyli mówimy sobie, nie jest istotne to prawo, prawo moralne. Możemy, przecież te przykazania dotyczyły Izraelitów, to jest Stary Testament, a my już nie jesteśmy pod prawem. Przecież apostoł Paweł mówi, że umarliście dla prawa. A tak naprawdę gdzieś powinniśmy stać pośrodku, moim zdaniem, czyli uznawać to prawo, uznawać te 10 przykazań, szanować je, ale jednocześnie zdawać sobie sprawę z tego, że tylko dzięki nowemu życiu, tylko dzięki Chrystusowi jesteśmy w stanie je przestrzegać. Oczywiście nie w 100%, ale mamy moc do tego, żeby w ogóle do nich podejść, żeby się nad nimi pochylić i żeby właśnie zobaczyć to, co za nimi stało, czyli tego Ducha Bożego i tak naprawdę to, że naszym celem ostatecznym jest kochać bardziej Twórcę prawa niż samo prawo. Druga rewolucja w myśleniu jest związana z relacją z Chrystusem. Wyobraźmy sobie idealną parę małżeńską, tak jak mamy taki produkt, który jest sygnowany marką Jan Niezbędny, tak na potrzeby dzisiejszego przesłania myślę sobie, że na pewno nikt się nie nazywa Jan Prawowity. To wyobraźmy sobie, że jest małżeństwo i jest żona i ma męża, który się nazywa Jan Prawowity. I wiecie co, ta żona się strasznie cieszy, bo od pierwszego wejrzenia okazuje się, że ten Jan Prawowity ma zawsze rację. Po prostu idealny facet. Ale już po zakończeniu miesiąca miodowego okazuje się, że ten Jan Prawowity każdego dnia zaczyna pytać swoją żonę, czy ona na pewno zrobiła to, o co ją prosił. Przychodzi następny dzień i on znów ją pyta, czy zrobiłaś wszystko, o co ciebie prosiłem. No i systematycznie ta żona po prostu zapada się w sobie, ma poczucie winy i kompleks niższości. Tak się zdarza, że jednego dnia Jan Prawowity umiera, żona przechodzi żałobę oczywiście po nim, ale niedługo później poznaje nowego, równie idealnego partnera, który staje się jej mężem i tego nazwiemy Jan Łaskawy. I on jej mówi, że słuchaj, sama nie jesteś w stanie sobie dać rady, dlatego ja ci pomogę. Ja cię wesprę, ja cię będę kochał. Gdy ci nie wyjdzie, to cię podniosę, nie będę cię potępiał, ale chcę, żebyśmy szli razem, ręka w rękę i żebyś oparła się moim ramieniu i żebyśmy szli razem. Widzicie tutaj tą różnicę, ten obraz Jana Prawowitego, w sumie idealny facet, tak? Zawsze ma rację. I widzimy tego Jana Łaskawego, który też jest idealny, ale z jakim innym podejściem podchodzi już do swojej małżonki. I mniej więcej tak odczytuję ten obraz, który tutaj przedstawia nam apostoł Paweł. Czyli obraz tego poślubienia Chrystusa, że żyjemy dla Niego, tak jakby On był naszym małżonkiem. Kiedyś byliśmy ożenieni z prawem, ale prawo, które zapowiadało życie, doprowadzało do śmierci. I być może tutaj na sali, ale też ktoś, kto ogląda to przesłanie, jest właśnie w takiej sytuacji, takiej żony tego Jana Prawowitego, czyli stara się naprawdę z całych sił, żeby spełnić wszystkie oczekiwania, które przed nim stawia, jak myśli, Pan Bóg. Czyli codziennie myśli sobie, jeszcze tego nie zrobiłem, jeszcze tego nie zrobiłem. I myślisz sobie może, że Pan Bóg stoi tak nad tobą z tą linijką i tylko czeka na to, żeby uderzyć cię w ręce za to, że popełniłeś chociażby najmniejszy błąd. No i między innymi do ciebie kieruje to przesłanie. Przesłanie, które apostoł Paweł kilkukrotnie w liście do Rzymian powtarza. Zapłatą za grzech jest śmierć. Czyli nawet jeden grzech, jeden błąd prowadzi ostatecznie do śmierci duchowej, ale darem łaski jest życie, które jest w Jezusie Chrystusie. I to jest coś, czego własnymi uczynkami nie można uzyskać. A jak to się dokonało? Dokonało się dzięki właśnie temu weekendowi, który zmienił wszystko. O czym wcześniej dzisiaj mówiliśmy. Weekendowi, który będziemy świętować za tydzień, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał, pokonał śmierć właśnie po to, żebyśmy my mogli mieć życie wieczne i nie musieli jakby toczyć tą walkę, która była z góry skazana na niepowodzenie. Czyli jeśli jesteś osobą narodzoną na nowo, to Jezus jest twoim duchowym małżonkiem. Nie chodzi oczywiście o jakby historycznego Chrystusa, tylko o tego zmartwychwstałego. Ta duchowa relacja jest bardzo realna, bo to Pan Jezus daje nam siłę, daje nam radość, daje nam chęć do życia i pomaga nam w codziennych zmaganiach. Chce nam właśnie błogosławić na tej ścieżce do uświęcenia, do zbliżenia się do Niego. Mamy Mu służyć, jak napisał apostoł Paweł, według ducha. Jeżeli nie żyjemy z żywym Chrystusem, to nie idziemy według ducha, ale idziemy według prawa. Wiecie, niektórzy z nas, a propos jeszcze tego prawa, mogą mieć taki romans na boku. To znaczy, z jednej strony jesteśmy w relacji z Panem Jezusem, tej małżeńskiej, ale taki na boku mały romans. Związany z tym, że tworzymy może jakieś standardy, jakieś prawo, które wymagamy, żeby było bezwzględnie respektowane przez innych. Takie, które, jeżeli Pan Jezus by wobec nas oczekiwał z taką bezwzględnością, to na pewno nie bylibyśmy go w stanie spełnić. I myślę, że to przesłanie jest również dla takich osób, które w zakresie może nawrócenia, w zakresie oddania życia Bogu, przyjęły Bożą łaskę, ale wkrótce same stały się osobą, która wyznacza innym sztywne zasady i tylko je respektuje i tylko konsekwencje wyciąga z jakichś błędów, nie posiada w ogóle tej łaskawości, której sami doświadczyliśmy przez Pana Jezusa. Dobrze, wreszcie trzecia rewolucja w naszym myśleniu, trzecie przeorientowanie perspektywy życiowej dotyczy owocu naszego życia. Przeczytaliśmy, że jak umarliśmy dla grzechu, tak mamy żyć dla Boga. I to jest trochę tak znowu jak z tym małżeństwem, że w małżeństwie są dzieci, jest potomstwo. I teraz w momencie, w którym byliśmy ożenieni z grzechem, no to wiemy już, jakie było potomstwo. Potomstwem ostatecznie jest śmierć. Natomiast tutaj apostoł Paweł wskazuje na to, że w tej relacji z Chrystusem my przynosimy owoc dla Pana Boga. I tym owocem dla Pana Boga może być między innymi coś, co apostoł Paweł opisał w innym liście, tym razem skierowanym do Galacjan, gdzie w piątym rozdziale czytamy takie słowa. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, powściągliwość. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Szczególnie zwracam uwagę na te ostatnie słowa. Przy takich cechach nie potrzeba prawa. Wracając do tej analogii apostoła Pawła związanej z prawem, to nie jest to, że prawo jest złe, ale tak samo to nie jest to, że mamy na siłę to prawo teraz wypełniać. Jeżeli jest z nami żywy Chrystus, jeżeli trwamy w Bogu, jeżeli mamy to przemienione serce, które chce czytać Jego Słowo, chce się modlić, chce być w społeczności z innymi wierzącymi i niejako wypracowuje razem z Duchem Świętym ten owoc I jeżeli ten owoc się wypracowuje, to tak naprawdę nie musimy rozmawiać na temat prawa. I Pan Bóg wlewa w nas tą chęć do przynoszenia Mu owocu. Także mamy ten nowy cel w naszym życiu. I o tym mówi apostoł Paweł. Już nie żyjemy dla tego poprzedniego małżonka, żyjemy dla Chrystusa i tym nowym celem jest przynoszenie Mu owocu. Ale owoc to jest coś, czym też dzielimy się z innymi. To nie jest kwiatek, to nie jest po to, żeby pięknie wyglądać, żeby powiesić na bombkę na choince, ale chodzi o to, żeby to nasze życie owocowało nie tylko tym, co sami przeżyjemy, ale też żebyśmy mogli błogosławić właśnie innym i w ten sposób odzwierciedlać Boży charakter. Czyli mamy służyć Bogu nie w sposób legalistyczny, ale wynikający z miłości do Boga. No właśnie, te trzy myśli związane z duchowymi rewolucjami, z podejściem do prawa, na ile to prawo jest dobre, na ile nas obowiązuje, na ile powinniśmy je przestrzegać, szanować. Druga myśl związana z tą relacją z Chrystusem, na ile rzeczywiście idziemy krok w krok z Chrystusem i na ile to wkorzenienie w Niego przejawia się tym, że my dzisiaj nie robimy rzeczy dlatego, bo musimy, bo powinniśmy, tylko z tej miłości, którą w tej relacji mamy. No i ta trzecia relacja, relacja do naszego owocu, relacja do celu naszego życia. Że tym celem już nie jesteśmy my sami, to nie jest też spełnianie przykazań, tylko tym celem jest owoc i owoc, tak samo jak inne rzeczy w naszym życiu, nie będą wypracowane samodzielnie, ale w relacji z Panem Bogiem. Podsumowując, prawo wcale nie umarło, to my umarliśmy, a Boże prawo jest cały czas aktualne. My przez śmierć Chrystusa staliśmy się wolni od grzechu, ale stało się to właśnie po to, żeby przynosić dla Boga owoc, czyli życie, które przynosi Mu chwałę. Poprzez właśnie tą relację, nazwijmy to małżeńską, z Jezusem możemy ten owoc przynosić i w ten sposób de facto wypełniać to Boże prawo, które jest niezmienne i które odzwierciedla Boży charakter. Pozwólcie, że pomodlę się na koniec. Dobry Boże, dziękuję Ci za te słowa apostoła Pawła, które jeszcze raz dobitnie tłumaczą, Boże, naszą relację z Tobą. Tłumaczą to, że to Ty jesteś tym, który nas wykupił, że już nie żyjemy dla tego, co było, ale żyjemy dla Ciebie, Panie. Modlę się o to, żeby ta prawda wyzwolenia, Panie, od grzechu, ale też wyzwolenia od prawa, od tego, żeby swoimi staraniami jakoś zaskarbić sobie Twoją przychylność, Panie, żeby to docierało, Panie, żeby ta prawda o tym, że tylko łaska i tylko zbawienie z łaski jest tą drogą do Ciebie, Boże, żebyś Ty, Panie, poruszał serca, żeby ono trafiało, ale też modlę się, żebyś nas zmieniał, Panie, jeżeli mamy jakieś tendencje legalistyczne w naszym życiu, jeżeli wobec innych traktujemy innych tak samo, jak nie chcemy sami być traktowani, czy wprowadzamy zasady sztywne, których nie okazujemy łaski, miłości, Panie, to też pokazuj to nam, pokazuj nam nasz charakter i proszę Cię, abyś nas zmieniał, abyś właśnie ten owoc swojego ducha w nas zaszczepiał, podlewał i żebyśmy rośli, Panie, po to, żeby oddawać Tobie chwałę naszym życiem. Amen. Amen. A teraz zapraszam nas tutaj, ale też osoby, które są w transmisji online do tego, żeby podyskutować trochę na temat tego, co przeczytaliśmy, czy usłyszeliśmy w czasie kazania. I właściwie pierwsze pytanie to jest forma takiego trochę quizu. Czyli które z 10 przykazań jesteś w stanie wymienić bez spoglądania do Biblii? Jak się w grupkach spotkamy, zobaczymy, możecie sobie pomyśleć i może wspólnie ten dekalog zbudować, bo nie wiem, czy ktoś z was jest w stanie 10 wymienić tak od razu. To może to też będzie pewna pewien sprawdzian tego, na ile znamy dobrze Boże Słowo. A drugie pytanie, w jaki sposób to Boże Prawo może nam pomóc w prowadzeniu chrześcijańskiego życia? W jaki sposób świadomość Bożego Prawa może nam pomóc w codziennym życiu chrześcijańskim? Także zapraszam nas tutaj, żebyśmy się podzielili na pięć grup i w ramach tych grup proponuję, żebyśmy przez najbliższe 15 minut, czyli do za 15:06 prowadzili dyskusję. Ci, którzy są online i chcą skorzystać z rozmowy na Zoomie, tutaj czas ten nie jest ograniczony. Dziękuję bardzo i do zobaczenia za tydzień.